Chwała Bogu, bracia i siostry. Dziękuję Panu, że mogę dzisiaj być razem z Wami, że mogę Wam usłużyć słowem. Otwórzmy jeszcze chwileczkę. Okej, otwórzmy nasze słowo. Pieśń nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami, 7 rozdział. Przeczytamy sobie 14 pierwszych wersetów. Pieśń nad pieśniami, 7 rozdział. Od 1 do 14 wersetu. Strona 748. Biblia Warszawska. Pląsaj, pląsaj, sulamitko. Pląsaj, pląsaj, abyśmy cię mogli oglądać. Oj, przepraszam. Tak, dobrze, oglądać. Na sulamitce, gdy zatoczy korowód, jak piękne są twoje kroki w sandałach, córko książęca. Wypukłości twoich bioder są jak naszyjnik, dzieło rąk mistrza. Twoje łono to okrągła czasza. Niech w niej nie braknie wina. Twoje ciało to stóg z pszeniczy, okolony liliami. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje salion, bliźniąt gazeli. Twoja szyja jest jak wieża z kości słoniowej, twoje oczy jak stawy w Keszbonie, przy bramie Batrabim, twój nos jak baszta Libanu, która patrzy w stronę Damaszku. Twoja głowa jest jak karmel, a włosy twojej głowy jak purpura. Król jest zaplątany w twych lokach. Jakże jesteś piękna, jakże pełna wdzięku, miłości przyrozkoszna. Twoja postać podobna jest do palmy, twoje piersi do winogron. Pomyślałam, wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli. Niech mi będą twoje piersi jak winogrona, a tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek. A twoje podniebienie jak wyborne wino, które gładko spływa, zwilżając wargi i zęby. Ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Pójdź, mój miły, wyjdźmy w pole, noc spędźmy wśród kwiecia henny. Rankiem pójdziemy do winnic i zobaczyć, czy kwitnie winna latorośl, czy otwarły się pączki, czy granaty są w pełni kwieciu. Tam ci okaże swą miłość. Mandragory wydają woń u naszych wrót, są wszelkie wyborne owoce, nowe jak i stare, które, mój miły, chowałam dla ciebie. Przeczytaliśmy kawałek, fragment Słowa Bożego. I chciałbym się podzielić tematem, który Pan Bóg położył mi 2 lata temu na sercu. 2 lata temu. Ponad 30 kazań, które w tym czasie usługiwałem. Pan Bóg mi położył temat na sercu i za każdym razem czułem blokadę. Czułem, że to nie jest czas na usługiwanie. To nie jest czas na to, żeby tym tematem się dzielić. Przez te w sumie 2-3 lata mogę skromnym zdaniem powiedzieć, przynajmniej dla mnie, są 3 ciężkie tematy do usługiwania. Pierwsze, pieniądze w kościele, czyli kasa. Słowo Boże o tym mówi, ale od małego wzrastałem w tym, że jednak pewne rzeczy nie powinno się mówić. Chociaż teraz wiem, że trzeba, bo Słowo Boże o tym mówi. Drugi, polityka. Ostatnio mieliśmy wybory. Brakowało wam agitacji politycznej z kazalnicy ze strony pastora? Mi nie. Słowo Boże mówi, że mamy błogosławić, mamy się modlić o rządzących, a po wyborach mamy błogosławić tych, co rządzą. Czy nam się podobają, czy się nie podobają, mamy ich błogosławić. No i trzeci temat to jest WOS. I wcale nie chodzi o wiedzę o społeczeństwie. To, o czym chciałbym dzisiaj się z wami podzielić, temat pożycie małżeńskie. Wziąłem czerwoną koszulę, że jak się będę czerwienił, to przynajmniej nie będzie tak mocno widać. Słuchajcie, 2 lata temu, jak Bóg mi dotknął tym tematem, powiedziałem to mojej żonie. Moja żona od razu oczywiście zrobiła wielkie oczy i usłyszałem jedno zdanie, 2 pytania. Pierwsze zdanie, nie przyjdę wtedy do kościoła. Nie będę słuchała tego, co ty będziesz wygadywał. No i nie ma jej. Aczkolwiek niestety nie ma jej ze względu na to, że nasza córeczka się rozchorowała i musiała zostać w domu. Chociaż czytając konspekt mojego kazania wczoraj wieczorem, powiedziała, że nie jest źle, czyli żeby przyszła, ale przynajmniej tak powiedziała. No i dwa pytania. Po pierwsze, czy czujesz się ekspertem, żeby o tym mówić? I czy niedzielna usługa jest miejscem akurat na ten temat? Dzięki. Słuchajcie, i powiem wam jedną rzecz. Nie, tak, co do tego, czy jestem ekspertem? Facet mający jedną kobietę w swoim życiu i mający ją nadal, Dla jednych może być ekspertem, dla drugich może nie być ekspertem. Mogę powiedzieć, ukończyłem psychologię, przez jakiś czas byłem psychologiem, mam jakąś wiedzę, bo też o związkach damsko-męskich, damsko-męskich uczyliśmy się, czy chciałem, czy nie chciałem, musiałem się tego uczyć. Więc mógłbym powiedzieć, że tak, a ja wam powiem, że nie. Dlatego, że to, co ja wam chcę dzisiaj mówić, to ja chcę mówić o Słowie Bożym. I to jest odpowiedź na drugie pytanie, czy kazalnica, czy niedzielna usługa to jest miejsce. Czy to nie powinno być miejsce podczas wykładów, tak jak wczoraj mieliśmy z bratem Grzegorzem. I powiem tak, kiedyś tak, dzisiaj już nie. Na to, co się dzieje na świecie i jak ten temat, jak ta tematyka teraz dotyka wszystkich, to ten temat przestał być tematem wykładowym. Ja nie miałem dzisiaj usługiwać. Ja miałem usługiwać za tydzień. I w zeszłym tygodniu, jak zacząłem się zastanawiać nad tematem, ja już o tym temacie, o tym pożyciu małżeńskim zapomniałem. Tyle razy Bóg mnie blokował, więc myślałem, że nie, że to już pewnie był mój jakiś dziwny wymysł. Nie będę mówił czego, ale dziwny wymysł. I jak zacząłem w duchu się modlić i prosić Boga, pokaż mi Panie temat, i nagle ten temat mi wrócił do mojej głowy i nie czuję żadnej blokady. Myślę, jak to? Jeszcze ja byłem bardzo zaskoczony. I później sobie jeszcze jedną rzecz skojarzyłem. Ja miałem usługiwać za tydzień, ale mi tamta niedziela mi nie pasowała. Poprosiłem pastora, i pastor dał mi do wyboru druga albo czwarta. Wyszła druga. Wczoraj mieliśmy wykłady, bardzo fajne, bardzo ciekawe wykłady brata Grzegorza Baczewskiego na temat związków. I później dopiero przyszło, już zacząłem myśleć o kazaniu, i później przyszło olśnienie. Okej, dlatego miałeś mówić. Wczoraj była część pierwsza, która była skupiona na takich emocjonalnym bardziej podejściu między mężczyzną a kobietą, gdzie oczywiście sfera seksualna też była omówiona. A ja chciałbym się skupić tutaj na tym, co mówi Biblia. Bo Słowo Boże, tak jak mówił apostoł Paweł, jest wyznacznikiem dobrej nauki. I poprzez Słowo Boże my weryfikujemy nasze zachowania. Poprzez Słowo Boże wiemy, jak mamy postępować. I wiecie co? O współżyciu, o seksie Biblia mówi bardzo dużo. Naprawdę, Biblia mówi bardzo dużo. O tym dzisiaj będziemy czytać. To, co czytaliśmy, pieśń nad pieśniami. Wystarczy przeczytać całą księgę. Co to jest? Dla osób z zewnątrz, które nie znają słowa, może być to jako materiał dla filmu erotycznego. Ale to jest życie, to jest Słowo Boże. To tylko pokazuje, jak wielkie jest Słowo Boże, bo dotyka każdej dziedziny naszego życia. Bóg zaopatrzył nas we swoje wskazówki, we wszystko. Nawet w to. To najbardziej delikatne, to najbardziej intymne. To najbardziej intymne rzecz. Na przestrzeni ostatnich lat tematyka seksu stała się bardzo popularnym tematem. Niestety ta tematyka została wypaczona przez społeczeństwo i to wypaczenie doprowadza do rozpadów małżeństw, nawet tych chrześcijańskich, i doprowadza do upadków wielu ludzi. Dlatego Kościół jest to miejsce, w którym powinna być dobra nauka. I to, co Bóg mówi, powinno być zwiastowane. No dobra, koniec gry wstępnej. Przechodzimy do meritum. Czyli idziemy od początku. Na początku Bóg stworzył Adama. I to czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej. Bóg stworzył Adama, ale Adam był samotny. I Adamowi Bóg stworzył, z żebra Adama, Bóg stworzył kobietę. Ewę. I co im Bóg powiedział? 1 Mojżeszowa 1,28. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich: Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, czyńcie je sobie poddaną. Bóg nie stworzył dwóch mężczyzn, Bóg nie stworzył dwóch kobiet. Bóg nie stworzył dwóch mężczyzn i kobiety, czy tam dwóch kobiet i mężczyzny. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. I do nich powiedział tak. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Do kobiety zaś rzekł. W momencie, kiedy w mowie pożegnalnej, jak po zgrzeszeniu przez dwójkę ludzi. Do kobiety zaś rzekł. Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje. On będzie panował nad tobą. Ku mężowi twemu pociągać będą pragnienia twoje. I tu nie chodzi tylko o pragnienia, o dążenia w sferze seksualnej. Tu chodzi też o bliskość, chodzi o związek emocjonalny. Chodzi tak naprawdę o wszystko. Wszystkie pragnienia, które my mamy. I to działa też w drugą stronę, bo mężczyzna będzie tak samo. To jest to. I pierwszy cel tego, co przeczytaliśmy, czyli napełnijcie ziemię. Był Adam, była Ewa, nie było nikogo więcej. Nie było możliwości adopcji, żeby zapełnić ziemię, czy jakichś innych form. Czyli co musieli zacząć? Rozradzać się. Czyli mamy pierwszy cel. Pierwszy cel współżycia seksualnego pomiędzy kobietą a mężczyzną, bo mówimy o takim, czyli prokreacja. Czyli takie współżycie, taka obcowanie płciowe jest potrzebne do rozmnażania gatunku. Jest to bardzo techniczne podejście. Niestety w pewnym momencie przerodziło się w główną istotę takiego współżycia, że służy tylko i wyłącznie do prokreacji. Czyli bach, bach, dziecko, bach, bach, dziecko, suma dzieci zgadza się, game over, koniec. Czy o tym mówi Słowo Boże? Czy faktycznie Bóg stworzył tylko i stworzył tą sferę tylko i wyłącznie do tego? No nie. Słowo Boże mówi troszeczkę co innego i o tym będziemy czytać. Czym jest współżycie? Inaczej, czym jest popęd seksualny? Psycholodzy uważają, że jest to najprymitywniejsze dążenie, najprymitywniejsze takie... leciało mi słowo. Tak, instynkt. Dokładnie. Popęd seksualny mają też zwierzęta. To też trzeba o tym pamiętać. I to jest taka potrzeba. To jest najprymitywniejsza potrzeba człowieka. I to jest pojęcie dalej techniczne. Słowo Boże mówi co innego na temat tego. Dalej jest to techniczne, czyli zaspokojenie ciała, ale współżycie jest fizycznym połączeniem się dwóch osobników. W zdrowej wersji jest to fizyczne połączenie się kobiety i mężczyzny. Jest to najbardziej intymna część życia człowieka, a przynajmniej powinna być najbardziej intymną częścią w pożyciu małżeńskim. Niestety nie wszędzie tak jest. Według Słowa Bożego współżycie jest początkiem małżeństwa. I to możemy przeczytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 2:24. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A jeżeli są tacy, którzy nie uznają Starego Testamentu, bo są też tacy chrześcijanie, oni uważają się nowotestamentowi, ich Stary Testament nie dotyczy, to jeszcze Paweł w liście do Efezjan to samo powtórzył. W 5:31. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Zwróćmy uwagę, że zbliżenie fizyczne w oczach Boga jest nawiązaniem małżeństwa. Patrząc z boku, możemy to porównać do puzli. gdzie mam do dwuczęściowy puzzle, gdzie jedna część i druga część zupełnie inaczej jest zbudowana, a w momencie, kiedy się łączą, stają się całością, jedną całą układanką. I tak samo jest z małżeństwem. W momencie połączenia się stajemy się jedno. Mężczyzna z kobietą, mąż z żoną. Współżycie, czyli seks, jako połączenie emocjonalne, jest to jedno z najsilniejszych połączeń międzyludzkich. Najintymniejsze, najsilniejsze i nie zostaje, w którym nie bierze udziału tylko ciało, ale bierze też serce. I to nas różni od zwierząt, bo tam w tym bierze udział tylko i wyłącznie ciało. Dlaczego współżycie jest ważne w małżeństwie? Po pierwsze, spaja związek. Tę reakcję można mieć tylko z jedną osobą. Sami ocencie, czy po współżyciu macie ochotę na kłótnie, na niesnaki, czy po tym czasie z mężem, z żoną, tym takim małżeńskim czasie, chcecie się później kłócić. Jakie macie nastawienie? Mówimy o zdrowych relacjach. A jakie to są relacje, jeszcze do tego dojdę. Często jest też dobrą, ten małżeński czas jest dobrym sposobem na powrotu do normalności po trudnych czasach, po trudnych relacjach, po kłótniach, po jakichś nieporozumieniach. W momencie, kiedy się wszyscy, tylko oczywiście to musi być zachowane wszystko w odpowiednich proporcjach, w momencie, kiedy następuje pogodzenie obu stron, to jest ten czas, to jest ta więź, wewnętrzna więź, która wzmacnia jedność w małżeństwie. I chciałbym jeszcze, żebyśmy przeczytali trzy wersety pierwszego listu do Koryntian 7:12. Pozostałem zaś mówię wam ja, nie pan. Jeśli jakiś brat ma pogankę, żonę, a ta zgadza się z nim na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nim, z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Zobaczcie. Albo mąż poganin uświęcony jest przez żonę, żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste. Tak są święte. Błogosławieństwo z tego jeszcze otrzymują dzieci. Zobaczcie. Mamy stronę niewierzącą. Mamy stronę, która nie kocha Boga, jest z dala od Boga. Mamy stronę wierzącą. Ta, która jest za Bogiem całym sercem. Są małżeństwem. Słowo Boże reguluje też ten aspekt. Ale tutaj mówi jasno. Jeżeli dochodzi do takich reakcji, to mają się nie rozwodzić. Chroni od grzechu. Zostajemy przy liście do Koryntian. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteństwa, niech każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma swego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy. I podobnie i żona mężowi. Niech żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąci od współżycia ze sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie. A potem znowu podejmujecie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Zobaczcie, ile wersetów. Dlaczego jest tak napisane? Przypominam, mąż, żona to jest jedność. Dlatego Bóg daje przyzwolenie na, jak to może brzydko powiem, na rządzenie się ciałem drugiej osoby. Bo jako małżeństwo jesteśmy jednością. Druga sprawa. W piątym wersecie czytaliśmy, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Słowo niepowściągliwość z greki akrasjan, czyli nieopanowanie. Amerykanie to fajnie przetłumaczyli. Tracenie nad sobą kontroli. Bóg widział, że stwarzając człowieka w taki sposób, człowiek będący z dala od Boga jest słaby. Jest słaby. Bóg wiedział, jakie mamy popędy. I czy możemy, jak będziemy funkcjonować, jeżeli pewne rzeczy nie zostaną zaspokojone. O tym poniekąd mówił wczoraj brat Baczewski. On bardzo fajnie powiedział o cyklach. Ja się dowiedziałem, że ja mam cykl. Wcześniej o tym jeszcze nie wiedziałem. Kogo nie było na wykładzie, proponuję posłuchać. Bardzo ciekawe, naprawdę bardzo fajne rzeczy powiedział, życiowe. Bardzo życiowo opowiadam. I faktycznie ja się z tym zgadzam. No może nie... W ogóle z usługą brata Grzegorza. Naprawdę super. Aby ciało nie wzięło nad człowiekiem góry. Czasami jest tak, że my ulegamy naszemu ciału. I ulegamy nawet w błahych rzeczach. I tu już nie mówimy o współżyciu, ale mówimy o błahych rzeczach. Gdzie ciało góruje nad duchem. A mam być duchowi, a nie cieleśni. A czasami ciało wygrywa. I tak samo w tej materii, w tej sferze też ciało czasami potrafi wygrać. To jest ten popęd seksualny, czyli pozwolenie ciału, tylko i wyłącznie ciału, na działanie. Współżycie, seks jest też wyrażeniem miłości. I to będzie nawiązanie do tego, co teraz powiedziałem. Może powiem teraz kontrowersyjnie, ale mamy sytuację, gdzie jedna strona chce, druga nie chce. Wczoraj brat Baczewski mówił, że powinniśmy sobie usługiwać, bo usługiwanie to jest wyrażenie miłości, jak najbardziej. I jakie mamy rozwiązanie tej sytuacji? Pierwsze rozwiązanie. Jedna strona może się poświęcić, aby sprawić przyjemność i radość drugiej osoby. Jest to miłość, którą uczył nas Pan Jezus. Jest to dawanie, miłość agape, poświęcanie się, nie oczekując niczego w zamian. Czyli poświęcam się, aby ta druga osoba była zaspokojona. Drugie rozwiązanie. Jeżeli jedna strona widzi, że dane współżycie, pomimo że ma ochotę na to, a jest, może sprawić ból i cierpienie drugiej osobie z różnych przyczyn, to miłością jest zaniechanie dążenia. Na tym to polega miłość, czyli usługiwanie innym. Miłość agape łączy się z prawidłowością miłością, łączy się z prawidłową miłością eros. Ten czas nie może być w inny sposób wykorzystany. Nie może być tak, że jedna osoba oczekuje i ta druga osoba ma wszystko spełnić. Bo to wtedy już nie jest agape. To jest trzecie rozwiązanie sytuacji. Ale ta sytuacja już nie jest, ale to rozwiązanie nie jest podszyte miłością. To rozwiązanie jest podszyte egoizmem. Tutaj już nie ma szacunku dla drugiej osoby, bo ma być tu i teraz, bo ja tak chcę, bo ja mam na to ochotę. Nie. To już nie jest. Miłość, to już nie jest szacunek, tylko to już jest egoizm. Bo to ja dla mnie. Egoistyczna postawa to nie jest Boża postawa. W życiu, nie tylko w tej sferze. Czy Bóg uczy nas egoizmu? Czy w jednych sferach możemy być egoistami, w innych nie? Absolutnie. Bo egoizm to jest stawianie siebie na pierwszym miejscu. Jeżeli stawiamy siebie na pierwszym miejscu, to z automatu Bóg jest przynajmniej na drugim miejscu. a często jest na 3., 5., 10. albo w ogóle jest poza klasyfikacją. Dzieci Boże nie mogą być egoistami na każdym polu. Nie mogą myśleć tylko o sobie. Muszą się troszczyć o innych. Mamy sobie służyć. Tak samo jak w małżeństwie. Mąż usługuje żonie, a żona mężowi. A nie tylko w jedną stronę. Tam, gdzie jest egoizm, nie ma miłości. Nie ma miłości małżeńskiej, nie ma miłości braterskiej, nie ma miłości rodzicielskiej. Nie ma żadnej miłości. Egoistyczny seks nie spaja małżeństwa. Absolutnie. To, co Bóg stworzył do spajania małżeństwa, w tym momencie jest, wprowadza bariery między małżonków. Wprowadza bariery emocjonalne. Miłość to też wsparcie osoby w trudnych sytuacjach. Różne są sytuacje. Nawet w tej sferze zdarzają się trudne sytuacje. I w małżeństwie miłość to jest wspieranie siebie w tych trudnych sytuacjach. To jest ta miłość. Dobra. Przejdziemy dalej. Z tą tematyką wiążą się jeszcze inne teorie, które funkcjonują w świecie, a niekoniecznie są takie, jakie są w Słowie Bożym ujęte. Chciałbym troszeczkę powiedzieć współżycie a antykoncepcja. Temat ciężki. Temat, który różnie jest nauczany w różnych kościołach. Powiedzmy tak. Wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, czyli że Bóg jest sprawcą, znaczy, Bóg stworzył ludzi, a sfera seksualna jest tylko po to, żeby się rozmnażać. Powstały teorie, które delikatnie to rozszerzyły, i to są teorie chrześcijańskie, popełniające w kościołach, w niektórych kościołach, że skoro Bóg jest dawcą życia, to Bóg nie chce, żeby nasienie było marnowane, czyli Bóg zakazuje, to podobno w Piśmie Świętym jest powiedziane, wszelkich środków antykoncepcyjnych. Powiem tak, ja może za mało znam Pisma Świętego, ja nie znalazłem tego nigdzie. Ale, i nawet nie wiem, czy oglądaliście taki film, nie wiem, mówię to tytuł w sumie, w każdym razie powiem scenę, gdzie... Nie, to nie taki... Zapanujcie nad swoimi myślami. Była scena, gdzie widać, że już ciężarna dziewczyna razem z matką szukała sukni ślubnych i spotkał ich duchowny. I oczywiście matka zaczęła narzekać, co to się stało, że wielkie nieszczęście, że tutaj będzie dziecko przed ślubem, a duchowny powiedział, to i tak dobrze, bo nie popełniło cięższego grzechu. To już możecie się domyślić, o co chodzi, nie będę tego już tłumaczył. W każdym razie, jak to jest z tą antykoncepcją? Beniu, wyświetl 38 werset pierwszej Księgi Mojżeszowej. Przeczytamy sobie kilka fragmentów. Juda wziął dla Era, swego pierworodnego, żonę, której było na imię Tamar. Lecz Er, pierworodny Judy, czynił zło przed Panem, dlatego Pan pozbawił go życia. Wtedy rzekł Juda do Onana, obcuj z żoną brata swego. I wypełnił wobec niej obowiązek powinowatego, aby zachować potomstwo bratu twemu. Lecz Onan, wiedząc, że to potomstwo nie będzie należało do niego, ilekroć obcował z żoną brata swego, niszczył swoje nasienie, wylewając je na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwo bratu swemu. Panu nie podobało się to, co czynił, dlatego i jego pozbawił życia. Okej, okay, no to dobra. Mamy tutaj przykład, ewidentny przykład jednej z form antykoncepcji, czyli tak zwany stosunek przerywany. Podobno to jest najmniej skuteczna metoda, ale jest ten i w różnych kościołach jest też to zabronione. No i analizując to słowo, czy Bogu, o co Bogu chodziło tak naprawdę? Czy chodziło faktycznie o to, żeby nie niszczyć tego nasienia, czy o co innego? Ktoś tam macha głową i macha dobrze. Dokładnie. chodziło o to, o co innego. Bóg oczekuje, i to jest powinność, powinność, którą każde małżeństwo musi spełnić, czyli posiadanie dzieci. Może źle powiedziałem, chęć posiadania dzieci. Bo posiadanie, a nieposiadanie to są jeszcze dwie różne rzeczy. Bo jeżeli nie ma chęci, to też nie ma dziecka. Co innego, jeżeli są chęci, a z różnych powodów nie ma dzieci. Ale Bóg nie toleruje egoistycznego podejścia do życia. Już mówiliśmy o egoizmie. A teraz często to obowiązuje w świecie, że nie chcę mieć dzieci. Ja się stykam z coraz większą ilością osób, które autentycznie nie chcą mieć dzieci. I one mają po 30 parę lat już. I dalej nie chcą mieć dzieci. Nie chciał mieć też Onan dziecka, bo to nie byłoby jego. Zgodnie z ówczesnymi zasadami dziecko należałoby do jego syna, do jego brata starszego. Do jego nieżyjącego brata. I za to, że nie chciał wypełnić powinności wobec starszego brata, Bóg go ukarał. Nie za antykoncepcję. Bóg jest dawcą życia. To prawda. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg nie uczestniczył przy narodzinach, żeby Bóg nie uczestniczył przy zapłodnieniu. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Bo to Bóg już sam kształtuje wcześniej, zanim dochodzi nawet do połączenia. Plemnika z komórką jajową, to Bóg już wie, kto będzie i co będzie robił na tej ziemi. I gdzie się urodzi. Bo Bóg nas dużo wcześniej planuje niż nasi rodzice. Więc nie ma możliwości. I dalej Bóg, jeżeli ktoś ma mieć tyle dzieci, to będzie miał. Choćby się będzie zabezpieczył, nie wiadomo jak, to i tak będzie miał. Jeżeli to jest Boży plan. Nie ma nigdzie więcej. Nic o antykoncepcji. Od początku, ale ale mamy też używać rozumu. I zwróćmy uwagę, że Bóg stwarzając nas, mężczyznę, kobietę, stworzył też organy, które wcale nie służą do prokreacji, a mają dawać przyjemność. Jestem czerwony, czy jeszcze nie? Dobrze. Mam już zejść? Tak. I wcale nie służą do prokreacji. Mamy używać i rozumu. I teraz tak. Są dwa rozwiązania. Pierwsze, bo Bóg chce się znęcać nad człowiekiem. Czyli po pierwsze, jest wystarczająca liczba dzieci, już jest w rodzinie, koniec ze wszystkim. To, co było fajnie, zapominamy albo wspominamy tylko w myślach. Czy taki jest Bóg? A może po to, żeby było przyjemnie na przykład kobiecie, bo i tak za 9 miesięcy będzie mocno cierpiała. I nie chociaż ma chociaż tyle tej przyjemności. Skoro i tak będzie później 9 miesięcy cierpiała. Czy to Bóg taki jest, że się znęca nad człowiekiem? Świadomie się znęca nad człowiekiem? Absolutnie. To czemu Bóg na to pozwala? Abyśmy się radowali, abyśmy się cieszyli, aby to była radość, żeby to była ta wspólna małżeńska radość, szczęście. I posłuchajmy eksperta w tej dziedzinie, Salomona. On to był ekspertem. Niech będzie błogosławiony twój zdrój i raduj się z żony twojej młodości. Raduj się, miłej jak łania, powabnej jak gazela. Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz. Ojej. Upajaj się ustawicznie jej miłością. Zobaczcie, jakie słowo mamy w Piśmie Świętym. Salomon wiedział, co mówi. Salomon, i tak jak czytam, wiemy doskonale, że on był koneserem kobiecego piękna. Mając 700 żon i chyba 300 nałożnic, to jak tu nie być koneserem? Ale czy mu to na dobre wyszło? Czy to takie popuszczenie fantazji, no to dosyć mocne popuszczenie fantazji, wyszło mu na dobre. Od początku Bóg stworzył jednego mężczyznę i jedną kobietę. A tylko człowiek zaczął sobie to Boże działanie zaczął według siebie rozszerzać. Zobaczcie, co się działo, jak w rodzinie było więcej osób niż mężczyzna i kobieta. Zobaczcie, co się działo w rodzinie Salomona. Zobaczcie, co się działo w rodzinie Jakuba. Zawsze mi było żal Lei. Bardzo mi było żal Lei. Zwłaszcza, że to, co ona przyjęła na rodzinach swojego syna Rubena. W końcu mój mąż zacznie mnie kochać. Dała mu syna. Do tej pory no, bardzo się przy tym wzruszam. I później jak zabiegała o miłość Jakuba, gdzie jasno było powiedziane, że Jakub kochał w głównej mierze Rachelę. Mężczyźni i kobiety różnią się od siebie. Prawda? Okej. Okay. Mężczyźni i kobiety różnią się od siebie. Dla nas mężczyzn, my jesteśmy prości. Tak mówią przynajmniej kobieci. My jesteśmy prości, bardzo łatwi w obsłudze. Nawet nasze myślenie jest proste. I to nie tylko, wy się śmiejecie, ale to nie tylko chodzi o tą sferę. Nasze, cieszymy się. Och, super. Kobiety są bardziej skomplikowane, czasami dla nas nielogiczne. Bardzo, bardzo piękny przykład, że ze Słowa Bożego, Księga Mojżeszowa, kiedy Abraham, mając żonę Sara nie mogła mieć dziecka. I pomimo, że było to im obiecane, Sara chciała przyspieszyć Boże wykonanie ludzkim pomysłem, czyli mówiąc wprost, wepchała Hagar, swoją służebnicę, do łoża swego męża. I ona poczęła. Sara chciała, żeby dziecko, które urodzi nałożnica, bo to według tamtejszych praw, to by należało do niej. I w taki sposób chciała wzbudzić potomka Abrahamowi, żeby czuć się kobietą. Ale Hagar zaczęła poniżać panią swoją w momencie, kiedy była w ciąży. I w pewnym momencie, wyświetlisz, dobrze. W pewnym momencie rzekła Sara do Abrama. Wcześniej jeszcze był Abram, nie Abraham. Pierwsza Mojżeszowa 16:5. Krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam ci niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech pan będzie sędzią między mną a tobą. Krzywdy mojej tyś winien. Biedny Abraham. Co z tym dziwnego? Biedny Abraham. Powiem tak, ja... Okej, okay, sama wepchałam do łóżka, sama namówiłam i teraz to jest twoja wina, że ona zaszła w ciążę. To jest tylko i wyłącznie twoja wina. Logiczne? No dobrze, może dla was logiczne. Powiem szczerze, no to może jestem mało logiczny. Dla mnie to jest nielogiczne. Dla mnie to jest niezrozumiałe. I na zdrowy rozum Bóg powinien teraz powiedzieć: Sara, co ty wygadujesz? Przeproś męża, pokutuj. Czy Bóg zwrócił uwagę Sarze? Absolutnie. Bóg wiedział, Bóg planując nas, wiedział, że my jesteśmy różni. Tak samo jak my czasami nie rozumiemy mądrości, czasami nie jesteśmy w stanie zrozumieć Bożego planu, tak samo tutaj. To, że my czasami nie rozumiemy kobiet, to nie znaczy, że one są jakieś inne, dziwne. Że najpierw dobry prototyp, a później nieudana kopia. Absolutnie. Bo Bóg specjalnie nas tak stworzył. I mało tego, nie dość, że jej nie zabronił, nie dość, że jej nie skarcił za to, to Abraham dalej musiał w niektórych kwestiach słuchać się Sary. Nigdzie nie jest powiedziane, że źle zrobiła. I Abraham został skrzywdzony. Małżeństwo polega na zrozumieniu drugiej strony, akceptowaniu i kochaniu. Mężczyzna chce być doceniony. Mężczyzna chce być doceniony, a kobieta zrozumiana. Jest to wręcz poniekąd też taka dosyć ważny fundament. Czy prawdziwym fundamentem małżeństwa to jest Bóg i Słowo Boże. Niestety nie zawsze jest dobrze. Nie zawsze jest dobrze. I wiecie, kiedy współżycie, kiedy seks z żoną albo z mężem jest grzechem? Kiedy jest to cudza żona albo cudzy mąż. Więc wchodzimy teraz już do innego. Wchodzimy do zdrady. Zdrada jest efektem zepsucia związku. Często jest tak, że zepsucie następuje z obu stron. To, że jedna strona zaczyna już takie działanie, to przypominam, że małżeństwo to nie tylko sfera fizjologiczna, ale to też jest sfera emocjonalna. I tak jak mówiłem, mężczyźni i kobiety bardzo różnią się od siebie. Tak samo w tej kwestii zdrad. Często jest, my jesteśmy faceci wzrokowcami. I od czego się zaczyna zdrada? Od tego, że kusimy się na wdzięki kobiet. A kobieta dlaczego zdradza? Bo czuje się wysłuchana, czuje się zrozumiona. Zrozumiana. Jeżeli mężczyzna jest nieakceptowany, odczuje się odrzucony i to samo jest z kobietą. Wielokrotnie prostytutki, jak opowiadały o swoich klientach, to mówiły, że nie tylko chcą współżycia, ale chcą też pogadać, chcą się wyżalić. I dla mnie to jest zawsze szokiem, że wchodzi jeszcze ta sfera emocjonalna w to. Jak w związku było źle, że on musiał, że on chciał emocjonalnie porozmawiać z osobą, która jest nierządnicą. I to działa w dwie strony. To samo dotyczy się kobiet. Co się w związku działo, że kobieta sama decydowała się na zdradę. To nie jest zawsze. Są wyjątkowe sytuacje, gdzie faktycznie może być wina po jednej stronie. Jeżeli jedna osoba jest wyjątkowo egoistyczna, to druga, próbując, nie jest w stanie zaspokoić jego potrzeb, bo wiecznie będzie mało. Ale mówimy o zdrowych relacjach, które zaczynają się psuć, w której zaczyna wchodzić wirus, w której zaczyna chodzić choroba. I następuje zepsucie. To, co powiedziałem, to nie jest absolutnie usprawiedliwienie zdrady. Jest to grzech bardzo ciężki, który niszczy rodziny, rani innych, ale i też niszczy grzesznika. Jest to grzech, za który trzeba mocno pokutować, aby Bóg go przebaczył, aby osoba skrzywdzona też przebaczyła, ale też przebaczyć sobie, nie usprawiedliwiać siebie, uznać swoją winę, pokutować, przebaczyć sobie z postanowieniem, że już więcej tego nie będzie. To nie tylko dotyczy ludzi ze świata, to też dotyczy małżeństw chrześcijańskich. Słowo Boże mówi o tym, słyszeliście już, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. To jest Mateusza 5:27-28. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? Malachiasza 2:15, przepraszam. A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu. Niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości. Zdrada nie zaczyna się od formy fizycznej, zaczyna się od formy duchowej, od formy emocjonalnej. Grzech rodzi grzech. Zwróćcie uwagę, już Bóg jasno tutaj pokazuje nam, że ta sfera seksualna na naszych głowach ma być tylko i wyłącznie sferą pomiędzy mężem a żoną. Żeby do tej sfery nikt nie był dopuszczony z zewnątrz. Żeby nikogo tam nie wciągać. Grzech rodzi grzech. zaczyna się od tak dosyć drobno. Zaczyna się od tego, co od spojrzenia, od dopuszczenia pewnych myśli. I jak to grzech w innych przypadkach, jeżeli do czegoś dopuszczamy, to on się robi coraz większy. On jest jak chwast. Pozwolimy rosnąć, a jeszcze będziemy go podlewać, to on w ogóle urośnie, niszcząc nam to, niszcząc nam ogród, niszcząc nam trawnik. A najgorsze jest to, że chwast wcale tak dużo wody nie potrzebuje. Inne rzeczy potrzebują. Rośliny, trawa potrzebuje bardzo dużo wody. A chwast bardzo dobrze się czuje też w momencie, kiedy wody dużo nie otrzyma. I dalej się rozwija. Wystarczą drobne rzeczy, aby nasz grzech zaczął się rozwijać, zaczął wydawać plon. Zły plon. Dlaczego pożądliwość jest grzechem? W sercu następuje rozpad małżeństwa. Więź emocjonalna, która jest powinna być między mężem a żoną, zostaje zerwana. Żona, mężczyzna, który jest w sercu, który powinien być w sercu, zostaje zastąpiony przez inną osobę. I świat daje różne metody i różne rozwiązania, żeby z pozoru wyglądało, że się nic takiego złego nie robi. Ostatnio coraz bardziej popularny jest tak zwany cyberseks. Seks podczas komunikatorów, czatów, maili. No przecież ja nie zdradzam. A to tylko taka zabawa. Ludzie mają różne wytłumaczenia i uważają, że są wierni. Gdzie ich serce, gdzie ich emocje już są gdzie indziej. One nie są już przy swoim małżonku. One są zupełnie gdzie indziej. I coś, co powinno być święte, zostaje w tym momencie zbrukane. Nie da się obdarzyć tą samą miłością kilku osób. To jest niemożliwe. Tak samo jak Jakub nie był w stanie kochać Lei. Tak samo jak Salomon próbował obdarzyć miłością wszystkie swoje żony. Sam fakt, że uczestniczył w nich w obrzędach, razem z nimi w obrzędach. Ale jak skończył? Nie da się. Zawsze będzie tylko jedna osoba. A zdrada niesie złe zawsze owoce. Przypominam Dawida i Betrzebę. Co się stało za pierwszym razem, kiedy oni się złączyli? Ich dziecko zmarło, bo Dawid przymusił do zdrady Betrzebę, a następnie zabił jej męża. Bóg stworzył jednego mężczyznę, jedną kobietę i to oni powinni być razem. Niestety, świat wypacza. Świat wypacza tematykę seksualną. I z głębokiej tematyki robi się bardzo płytka. Inny rodzaj współżycia pozamałżeńskiego, oprócz zdrady, jest to po prostu zaspokojenie popędu seksualnego. I bardzo modno ostatnio się robi seks wśród singli. Friendly sex. Coraz więcej filmów nawet o tym mówi. I to nigdzie nie jest piętnowane, to jest pokazywane jako coś fajnego, nowoczesnego. Kobiety zachęca się do tego, żeby być wyzwolonym. Żeby robiły co mają na to, robiły, nie patrzyły na moralność, tylko robiły to, co chcą. Bądź wyzwolona. To ty zarządzasz swoim ciałem. Rób sobie, co chcesz, kiedy chcesz, z kim chcesz. A mężczyźni, bądź macho. Zaliczę jak najwięcej. Moralność świata cały czas się obniża. I tu już nawet nie chodzi o chrześcijaństwo. Kiedyś jeszcze przynajmniej ludzie, pomimo że nie byli jakoś mocno związani z Bogiem, to mieli jeszcze ten poziom moralności dosyć wysoki. Dzisiaj moralność się obniża. Powstają różne dziwne rzeczy. Różne dziwne teorie. Jaki jest tego efekt? Człowiek zaczyna traktować drugiego człowieka bardzo instrumentalnie. Wykorzystuje go tylko do własnych celów. Bardzo często nie jest w stanie później kochać miłości agape. Jest udowodnione, że osoba, i to jest naukowo, częściej osoby, które mają więcej partnerów seksualnych, nie są w stanie, bardzo często nie są w stanie zbudować długotrwałych relacji. I to już nawet naukowo jest udowodnione. Niestety. Oprócz seksu pozamałżeńskiego możemy też powiedzieć o współżyciu przedmałżeńskim. No i to jest taki temat dosyć ciekawy. W świecie uważany jest coś za normalnego. Dlaczego? Przecież trzeba się spróbować, trzeba się dopasować. Zobaczyć, czy my będziemy pasowali do siebie nawet w tej sferze. Bo jak nie, to po co się męczyć całe życie? Czy to jest... Czy druga strona spełni moje oczekiwania? Czy to jest myślenie kierowane miłością? A co nas... Jakie jest podłoże takiego myślenia? Egoizm. Czy ta osoba będzie mi odpowiadała? Bóg nie łączy ludzi niedopasowanych. To jest dla nas, dla chrześcijan. Bo to niektórzy też się nad tym zaczynają zastanawiać. Jeżeli wszystko jest robione zgodnie ze Słowem Bożym, czyli jeżeli się modlimy o każdą sferę naszego życia, nawet o to, jeżeli się modlimy o swoich współmałżonków, Bóg nie daje osób niedopasowanych. Jeżeli gorliwie się o to modlimy. Naprawdę. Mogą się różnić pragnieniami. Mogą się różnić jakimiś chęciami, ale na tym polega miłość, że się dochodzi do wspólnego kompromisu, żeby obie strony były zadowolone. A w chrześcijaństwie z kolei bywa tak, że słyszałem nawet takie historie, że młodzi, w których te emocje, wszystko buzuje, potrafią się pomodlić i uznać siebie już za małżeństwo. Zaczynają konsumować swój związek. Potrafią zrobić coś takiego i tak jak czytaliśmy, w sumie skoro współżycie zaczyna małżeństwo, no to teoretycznie to nie jest grzech. Według was to jest, w tym wypadku to jest grzech czy nie? Grzech. Bardzo dobrze. Jakoś nieśmiało, ale dobrze. Słuchajcie, osoba w Starym Testamencie, osoby, zwłaszcza kobiety, które były, które dopuszczały się współżycia przed ślubem, były to osoby zhańbione. Mało tego, rodziny też się czuły hańbione i często takie osoby po prostu były kamienowane, albo też umierały w inny sposób. Ale patrzymy na to, co jest tutaj i teraz. List do Rzymian mówi nam, że mamy przestrzegać czego? Mamy przestrzegać ziemskich praw, o ile nie są w sprzeczności z prawami boskimi. Bóg chce, żebyśmy my, zanim skonsumujemy nasz związek, jeżeli chcemy się połączyć, no to Bóg chce nam pobłogosławić. Czyli zaślubiny. Zgodnie z prawem polskim, zawarcie małżeństwa następuje przez złożenie przez dwie osoby przeciwnej płci i stanu wolnego, zgodnego z oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, jeżeli czyniąc to znajdują się jednocześnie w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego bądź też duchownego. Jeżeli urzędy mają podpisaną umowę z kościołami, to duchowny może być takim świadkiem. Według prawa polskiego, kraju, w którym my żyjemy, małżeństwo jest w momencie wtedy, kiedy my zawrzemy taki traktat. Czy to jest sprzeczne ze Słowem Bożym? Absolutnie. Absolutnie. I teraz tak, mamy sytuację, gdzie młodzi kochankowie uważają się za małżeństwo, ale zgodnie z prawem ziemskim nie są małżeństwem. Według i mamy już pogwałcenie różnych praw. Trzecia sprawa, brak błogosławieństwa Bożego. Czyli tak, doprowadzenie do takiej sytuacji przed takim, przed oddaniem się Bogu, nawet w obecności innych, to jest dalej postawienie na siebie i na egoizm. Dlaczego? Ślub jest to oddanie hołdu Bogu. Jeżeli my bierzemy ślub przed Bogiem, czyli Bóg jest na pierwszym miejscu, nie my, nie nasze potrzeby, Bóg jest na pierwszym miejscu i chcemy, żeby to Bóg nam pobłogosławił. Ja ślub cywilny wziąłem jednego dnia i później musiałem tydzień czasu czekać na ślub kościelny. I tak, z jednej strony miałem żonę, z drugiej strony nie miałem żony. Przed Bogiem miałem żonę, bo jej obiecałem. Miałem żonę, bo jej obiecałem. Obiecałem jej miłość, obiecałem jej wierność i tak dalej. Już nie wiem, co obiecałem w sumie. Ale no, jakoś tak to brzmiało. I uczciwość małżeńską. O, właśnie. Ale czekaliśmy jeszcze, żeby dostać jeszcze jedno błogosławieństwo. Specjalne błogosławieństwo. No to ja miałem takie chody, że mógłbym wcześniej dostać od pastora błogosławieństwo. Czekaliśmy jeszcze, żeby mieć błogosławieństwo od Boga. To jest ten tydzień czasu, to jest to oczekiwanie i to jest to, że zanim naprawdę staliśmy się małżeństwem, oddaliśmy się Bogu. I chcieliśmy, żeby Bóg najpierw to pobłogosławił, żeby ten związek był błogosławiony przez Boga. Dlaczego? Słowo Boże mówi, że pokorny ciele. Znacie dalej? No właśnie. To jest to dodatkowe błogosławieństwo, które w momencie, jeżeli to zostanie zaburzone, jeżeli nie pozwolicie się, zwłaszcza młode osoby, jeżeli to zatracą, nie będą miały dodatkowego błogosławieństwa. To jest to błogosławieństwo, które wzmacnia związek, wzmacnia małżeństwo. Oho, już się kończymy. Dobra. Świat próbuje zniszczyć małżeństwo. Świat próbuje zniszczyć związek małżeński i powstają nowe dewiacje seksualne. Czyli to, co możemy przeczytać na przykład w liście do Rzymian, przyrodzone obcowanie, zamienienie obcowania przyrodzonego na obcowanie przeciw naturze. Czyli wszelkiego rodzaju dewiacje seksualne. Zwróćcie uwagę, że coraz więcej słyszymy o różnych filiach, o pedofilii, o zoofilii, o nekrofilii, o homoseksualizmie, tak samo, orgie, trójkąt i inne wielokąty, swingi i tak dalej. Słuchajcie, dlaczego Sodoma upadła? Dlatego, że była zbyt słaba? Nie, Bóg ją zniszczył ze względu na nieczystości seksualne. Jest to dla Pana obrzydliwością. Jest to dla Pana obrzydliwością, bo jest to niszczenie, jest to sprzeciwianie się Bogu. Jest to w ogóle przekształcanie Bożych praw i Bożych nakazów. Jeżeli to się zaczyna się wdawać w życie, a w związki. Słyszałem kiedyś opinię, że pewne chyba małżeństwo, ale nie dam sobie głowy uciąć, załóżmy, że małżeństwo, zapragnęło spróbować czegoś nowego, poszerzyć i zaprosili kogoś tam jeszcze, tam zrobili trójkąt. I wiecie, co się stało? Oni nie mogli później na siebie patrzeć. Takie wyzwolone małżeństwo, nowoczesne, idące zgodnie ze światem, z duchem świata, rozpadło się, bo nie mogli na siebie później patrzeć. Bóg stworzył jednego mężczyznę, jedną kobietę. I Bóg stworzył dla każdego z nas odpowiednią osobę. A co resztę, to jest obrzydliwość. Pornografia. To jest temat na całe kazanie. Zaczyna się niewinnie, kończy się tragicznie. Pornografia zaburza funkcjonowanie związku. Mało tego, upośledza też osoby, które w to wchodzą. I to mocno upośledza. Wiecie jedno, że bardzo dużo osób teraz zgłasza się do seksuologów, bo sobie nie radzą z tym. Nie są w stanie sobie z tym poradzić. Mówimy o świeckich osobach. Bo przez pornografię nie są w stanie zbudować normalnych relacji. Bardzo podobało mi się wczorajsze stwierdzenie brata Grzegorza. Pornografia jest to karmienie pożądliwością, czyli karmienie nie ducha, ale ciała. I ostatnia rzecz, bo widzę, że czas się kończy, a brat Krzysztof chciał jeszcze hymn zaśpiewać. I ostatnia rzecz. Edukacja seksualna. Edukacja seksualna. I tu ja się zwracam do nas, do rodziców. Edukacja seksualna zaczyna się w dzisiejszych czasach, edukacja seksualna zaczyna się już we wczesnym wieku. To nie jest łatwe. Ja mam takie szczęście, że ostatnio mój syn zaczyna się takie rzeczy pytać moją żonę, bo akurat mi wtedy nie ma. Jakieś tam już zaczynają go rzeczy interesować. To jest temat często tabu w wielu rodzinach. Pamiętajcie jedną rzecz. Jeżeli wy tego nie wytłumaczycie, to wytłumaczy to świat. Jeżeli wy tego nie zrobicie, zrobi za was to zrobią za to koledzy, koleżanki jego. Jeżeli wy tego nie zrobicie, zrobią za to nauczyciele. Jaki jest teraz model edukacji seksualnej? Że związek seksualny to niekoniecznie kobieta-mężczyzna, to niekoniecznie mąż i żona. Prawda? Szkoła zaczyna czego innego uczyć. Dzięki Bogu mamy na razie takie władze, jakie mamy, że pewne rzeczy są przyblokowane. Ale są koledzy. Dostęp do pornografii jest teraz straszny. To wczoraj Grzegorz powiedział, wystarczy wpisać słowo seks i masę stron się pojawia. Kiedyś to, żeby było popatrzeć, to trzeba było gdzieś spróbować pokryjomu jakoś kupić gazetkę. To też wcale nie było takie łatwe, bo nikt nie chciał sprzedać. Nie było dostępu do takich rzeczy. To jest teraz śmieszne. Ja się wychowałem w super czasach, bo ja nie miałem do tego dostępu. I to wczoraj brat powiedział, że 99% dzieci, chłopców czy tam tego, nie styka się, styka się z pornografią, a 1% to nie. 1% dlatego, że nie mają komputerów. No taka jest niestety brutalna prawda. To jest prawda. I to jak wytłumaczycie, to jak dziecko będzie miało wiedzę, to z tego będzie korzystało. Jeżeli ktoś inny mu przełoży wiedzę. I okej, wy możecie później próbować tłumaczyć. Ale wiecie, jak to jest ciężko zmienić, jak już ma się jakiś pogląd? Bardzo ciężko jest go zmienić. A co innego, jeżeli dziecko ma od razu pogląd normalny? Co innego? Jak już... nie jest łatwe. To jest strasznie trudne i ja się sam tego obawiam. I ja już od jakiegoś czasu się obawiam. Jak rozmawiać z synem tak, żeby było zgodnie z Bożą wolą? Czyli powiedzieć na tyle, ile mu wystarcza. Nie za dużo, nie za mało. Zobaczcie, co się dzieje, jaka jest presja. Co się dzieje z dziewczynkami, jak są piętnowane w gimnazjach, w liceach, jeżeli są dziewicami. To się robi straszne. I dziecko musi mieć naprawdę mocne podstawy, żeby się umiało przed tym obronić. A nie, żeby w to weszło. Szatan za wszelką cenę używa tego, tej sfery, żeby zniszczyć ludzi. A teraz coraz mocniej. W gazetach pełno jest rozebranych kobiet. I to są gazety zwykłe, dzienniki. Jakiś czas temu widziałem taki dziennik i byłem w szoku. Są różne jakieś głupie sytuacje. O, niby śmieszne, niby fajne, niby śmieszne. Gdzieś byłem świadkiem sytuacji w dzienniku, gdzie stała kobieta, naga kobieta, która odsłoniła z odsłoniętym biustem, było napisane wietrzymy piersi czy coś w tym stylu. Takie głupie rzeczy. Ale zobaczcie, śmieszne, no nie? I to jest właśnie w taki sposób, szatan próbuje atakować. W taki sposób szatan, że to nic takiego złego. Że to nic nie jest takiego złego. Jeszcze na zakończenie tylko jedną rzecz powiem. W książce Krzyż i sztylet była taka, David Wilkerson opisał, jak mieli ewangelizację i przyszli członkowie gangów i po tym wezwał ich do, wszystkich wezwał do przyjęcia Jezusa. I członkowie gangu zaczęli wychodzić, zaczęli iść do Jezusa. I wiecie, co wtedy szatan pobudził kobiety, które tam były. One odsłoniły swoje biusty i powiedziały tak, jeżeli wy tam pójdziecie, to tego nie dostaniecie. Wielu się zawróciło. Wielu zawróciło. Bóg jest podstawą funkcjonowania życia i małżeństwa. Jeżeli nie ma Boga, człowiek się robi słaby. W każdej dziedzinie, nawet w tej. Chrześcijanie upadają dlatego, że nie są w bliskiej społeczności z Bogiem. I upadki często są straszne, bo Bóg jest w stanie uleczyć rany. Ja wiem, że są różne sytuacje. Czasami niektóre rzeczy wydarzyły się zanim poznaliśmy Boga. Bóg jest w stanie uleczyć emocjonalne rany, ale konsekwencje grzechu zawsze zostaną. Ten pierwszy raz, jeżeli był zrobiony z kimś innym, on zawsze zostanie. Bóg odbuduje relacje między obecnym małżonkiem. Jest to połączenie emocjonalne. Jest ta więź, powstanie nowa więź, ale dalej konsekwencja grzechu będzie, jest ona do końca życia. I tutaj jest ważne przebaczenie sobie czy też innym. Jak ważne jest, już kończę, wiem, jak ważna jest tutaj Boża obecność, Boża miłość. On jest dla nas drogą. I nawet zobaczcie, ile żeśmy fragmentów z Pisma Świętego przeczytaliśmy odnośnie tej sfery, najbardziej intymnej. Ale tej, która jest teraz bardzo mocno atakowana. Bardzo mocno atakowana przez szatana. I nie tylko wśród ludzi świeckich, ale też wśród ludzi wierzących, wśród chrześcijan. Bracia i siostry, jeżeli jesteśmy z daleka od Boga, nie będzie lekko, bo szatan atakuje te sfery, w których my jesteśmy najsłabsi. Jeżeli mamy problemy, jeżeli mieliśmy kiedyś problemy z pornografią, jeżeli będziemy daleko od Boga, szatan będzie atakował tą sferę. Jeżeli mieliśmy problemy z wiernością, szatan będzie atakował tą sferę. Jeżeli mieliśmy problemy z innymi rzeczami, to jeżeli nie będziemy w bliskiej społeczności Boga, z Bogiem, szatan będzie atakował nam te sfery. Bo w momencie, kiedy człowiek się nawraca, on staje się dla szatana wrogiem, bo my stajemy się Chrystusowi, czyli w pewnym momencie stajemy się wrogiem. Bo szatan chce nas zniszczyć. On doskonale wie, co on robi. Wielu ludzi już się udało. To jest temat rzeka. To jest temat rzeka, ale to jest temat, którego nie wolno absolutnie ignorować, a wiele rzeczy należy to o tym przedyskutować w gronie tak naprawdę małżeńskim, rodzinnym. Już nawet nie tutaj, tylko w gronie rodzinnym. I to chciałem wam, bracia i siostry, przekazać. Mam nadzieję, że to nie moje ostatnie niedzielne kazanie.